największe, czy jedno z dwóch największych mocarstw atomowych na świecie, jego przywódca, który ma autoryzację do użycia broni jądrowej, wpisuje, że cała cywilizacja zginie. No, lotnik, poprzez to, że się przygotowuje do operacji, on zna położenie wszystkich pododdziałów wojsk lądowych, wszystkich pododdziałów sił powietrznych, Navy, radary, strefy dyżurowania, dziesiątki, setki, tysiące informacji, które gdyby się udało z niego wyciągnąć, to on, jego wartość jest, no, nie chcę tu porównywać, ale wiedza jest na poziomie generalskim. Ale z perspektywy setek tysięcy żołnierzy służących w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych, jest to jasny przekaz dla każdego z nich, od szeregowego do generała. Jasny przekaz, swoich nie zostawiamy. Nieważne, ile nas to kosztuje, nieważne, co będziemy musieli zrobić, nieważne, jak skomplikowana będzie operacja, swoich nie zostawiamy.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl. I teraz bardzo ważna wiadomość, z okazji 35. urodzin marki Pentagon, przeceny nawet do 35%. Zachęcam do zapoznania się z ofertą tego producenta w sklepie militaria.pl. Klikajcie w link w opisie i tym samym będziecie wspierać rozwój naszego kanału. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie, i kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Kod rabatowy to historia realna. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas, który jest potrzebny na oglądanie historii realnej. Szczegóły o wiosennej promocji dla naszych widzów znajdziecie w opisie pod tym filmem. Partnerem technologicznym naszego kanału jest oczywiście Lantre, czyli dystrybutor sprzętu marki Apple. W naszej księgarni internetowej czekają na Was książki naszych gości, między innymi Nasza bomba Alberta Świlińskiego z autografem. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, bo to duża pomoc dla historii realnej. No i wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie. Bardzo, bardzo za to dziękuję. A moim i Państwa gościem jest pan generał Tomasz Drewniak, były dowódca Polskich Sił Powietrznych. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Bardzo miło mi pana gościć w kanale Historia Realna. Drodzy państwo, dzisiaj odcinek lotniczy. Porozmawiamy o kulisach operacji odbicia dwóch pilotów z Iranu i w ogóle jak się pilotów w takiej sytuacji ratuje, jakie są przewidziane procedury. Wszystkie zagadki tej operacji spróbujemy rozwikłać. Porozmawiamy też oczywiście o uderzeniach powietrznych na sam Iran, lotniskowcach w akcji, no bardzo ciekawie to się zapowiada, stratach amerykańskiego lotnictwa i w ogóle ocenimy całą operację, ale panie generale, zanim przejdziemy do tego, powiedziałbym, technikaliów i głównego dania, chciałbym pana zapytać o dzisiejszy post Trumpa na mediach społecznościowych, który odbił się gigantycznym echem i zszokował opinię publiczną całego świata. Kilka godzin temu Trump napisał: cała cywilizacja zginie dzisiaj w nocy i nigdy nie zostanie przywrócona, pod adresem Iranu. Jak my to mamy rozumieć, panie generale? Przede wszystkim, że to wypada prezydentowi tak mówić, a po drugie, co oni chcą zrobić? Bombę atomową spuścić na nich z tych samolotów?
No, te komentarze, które tam się pojawiły, były różne, od takich bardzo skrajnych typu wyślijcie go na leczenie, tak, tam, czy jeszcze gorszych, do niektórych entuzjastów tam typu tam nuk de mol. Uważam, że po pierwsze żaden odpowiedzialny polityk nie powinien takich wpisów robić, a szczególnie w jakichś mediach społecznościowych, bo no, to są za poważne sprawy, żeby je mieszać z, nie wiem, z zdjęciami z pola golfowego i z jakiegoś tam wieczornego przyjęcia, bo to tak mniej więcej to wygląda. To samo to już jest niepoważne. Ciężko jest nadążyć za logiką prezydenta Trumpa w wielu sytuacjach i myślę, że nikt już dzisiaj, nawet chyba ludzie z jego bliskiego otoczenia, nie do końca kontrolują tą całą sytuację z jego wpisami różnymi na mediach społecznościowych, no bo przecież powinien być zespół, który jednak pracuje nad sposobem komunikacji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z prezydentów wcześniej pozwalał sobie na uwagi czy w ogóle jakiekolwiek komentarze bez tego, żeby zespół no, oszacował dobre i złe strony takiego działania. Tu się wydaje, że prezydent Trump po prostu sobie bierze, nie wiem, telefon, czy siada przed komputerem, laptopem, czy przed czymkolwiek innym i wpisuje to, co tam w danym momencie mu do głowy przyjdzie, bez żadnej kontroli. Okej, okay, pomijając ten sposób wpisu, to sam wpis jest totalnie niefortunny, no bo największe, czy jedno z dwóch największych mocarstw atomowych na świecie, jego przywódca, który ma autoryzację do użycia broni jądrowej, wpisuje, że cała cywilizacja zginie. No, nie ma innego sposobu na zgładzenie całej cywilizacji, jak rzucenie kilku czy kilkunastu poważnych ładunków jądrowych. Myślę, że prezydent Trump się zagalopował w swojej wypowiedzi i nie dojdzie do sytuacji, w której Stany Zjednoczone, zobaczymy taki obraz jak w Japonii pod koniec wojny II światowej. Obraz, który dotychczas znaliśmy chyba raczej tylko z przekazów historycznych japońskich, albo z jakichś testów na atolach, Bikini czy innych nowych ziemiach. I że tego już nigdy w realu nie zobaczymy. I myślę, że nie zobaczymy. Myślę, że na tyle jeszcze jest cała grupa zdroworozsądkowych ludzi, czy to po stronie władz cywilnych, czy po stronie wojskowych, która jednak no nie pozwoli na eskalację pod tytułem użycie broni jądrowej. Tak naprawdę tutaj widać, że przez ten pierwszy miesiąc był taki moment, kiedy może była szansa na cokolwiek. Dzisiaj raczej po tym, co robią Amerykanie i robi Izrael nad Iranem, widać, że to się chyba raczej skonsolidowało niż rozsypało. I dzisiaj użycie broni jądrowej nawet jakiejś tam miejscu, które by nie przyczyniło się do ogromnych strat, będzie chyba dalszym przyczynkiem do konsolidacji narodu z władzą obecnie istniejącą w Iranie, a nie próbą wysadzenia ich władzy z siodła. Tak mi się wydaje. Nie jestem specjalistą od Iranu, ale no, to, co się dzieje i to, co można przeczytać w różnych mediach, tak to dzisiaj chyba wygląda. Więc podsumowując, całkowicie niefortunny wpis, nieodpowiedzialny, no bo no nie oszukujmy się, prezydent Stanów Zjednoczonych taką możliwość techniczną i fizyczną ma. Więc grożenie takim czymś jest skrajnie nieodpowiedzialne, no ale myślę, że to jest raczej kolejny syndrom słabej kondycji prezydenta niż zapowiedź końca świata.
No oby. Ale co ciekawe, on sam tak dodał w tym twicie, nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak się stanie. Ale on tutaj pisze, że liczy na to, że nowe, mądrzejsze, mniej radykalne kierownictwo Iranu, no po prostu ustąpi, pisze, wydarzy się coś rewolucyjnie wspaniałego. Kto wie, dowiemy się tego dziś wieczorem, no bo dzisiaj w nocy mija to termin tego ultimatum. Pisze, że jesteśmy w jednym z najważniejszych momentów w długiej i złożonej historii świata. A na końcu jeszcze ten tweet kończy, panie generale, niech Bóg błogosławi wielki naród Iranu, co już powoduje, że już człowiek dostaje dysonansu poznawczego, albo się chce cywilizację kilku tysięcy lat zdmuchnąć z powierzchni ziemi, albo ma Bóg błogosławić wielkiemu narodowi Iranu. Ja muszę powiedzieć, że to jest, już trudno się w tym połapać, ale czytałem dzisiaj chyba w Axios, jest taki materiał z powołaniem na źródła amerykańskie, że prezydent się wściekł na to, że Iran mu stawia taki ostry opór i podobno jest, cytat, żądny krwi i zachowuje się jako wściekły pies, mad dog. I jest najbardziej radykalny ze swoich wszystkich współpracowników. Chyba wydaje mi się, że na wojnie nie powinno się podejmować decyzji pod wpływem emocji, czy pozytywnych, czy negatywnych, raczej na chłodno, prawda? A tu widzimy jakąś burzę uczuć.
No, oczywiście, że emocje nie są dobrym doradcą, szczególnie kiedy się wysyła ludzi na śmierć lub powoduje się śmierć. No bo przecież to nie jest tylko tak, że ta kampania jest, o czym myślę, że za chwilę będziemy rozmawiali, ta kampania nie jest spacerkiem jak wyciągnięcie prezydenta Maduro z Wenezueli. Może nie był to spacerek, ale w porównaniu z tym, co się teraz dzieje w Iranie, to było to szybka akcja ekstrakcyjna, wyciągnięcie człowieka ze środka miasta. Wszystkie służby zadziałały, wszyscy ludzie, którzy mieli odwrócić zwrot, odwrócili, wszyscy ludzie, którzy mieli pomóc Amerykanom, pomogli. No i ogłoszono wielki sukces i słusznie, bo pod względem militarnym była to wzorowo przygotowana operacja. Nie wiem, jakie będą dalsze losy polityczne tej operacji, ale pod względem militarnym, jeżeli mogę ją ocenić, to wzorowo przeprowadzona, zaplanowana, zrealizowana. Tutaj jest inaczej, bo myślę, że przynajmniej z tych przecieków, które gdzieś tam z Waszyngtonu dochodzą, no to wielu, wielu wojskowych no, było przeciwnych i jasno ostrzegało prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego sztab, że to nie jest to samo, co w Wenezueli, że to jest inne miejsce świata, wszystko jest inne i do tego jeszcze Iran ma określone możliwości, które no, mogą spowodować to, co spowodowały, to, co widzimy na stacjach benzynowych, to, co widzimy w innych miejscach. Prezydent się chyba tym nie przejął, uwierzył we własną szczęśliwą gwiazdę. Najgorsze jest, jeżeli przywódca, który ma dość dużą władzę, a prezydent Stanów Zjednoczonych taką władzę ma, realną, wierzy w swoją szczęśliwą gwiazdę. No takim, nie chcę porównywać go do Hitlera, ale Hitler miał takie, przejął dowodzenie wojskami, bo nie ufał swoim generałom i też stwierdził, że ma szczęśliwą gwiazdę i wszystko mu się udaje. Jak mu się udało, to wszyscy wiemy, tak. Tego typu działanie przywódcy, ja nie znam w historii takiego działania przywódcy, który by przeciwko swoim doradcom, przeciwko swoim specjalistom próbował coś wdrożyć, to się kończyło sukcesem. Najczęściej kończy się wcześniej czy później spektakularną katastrofą.
No dobrze, to tyle tytułem wstępu, drodzy Państwo. Muszę powiedzieć, że ten tweet, który między tym odcinkiem a naszym porannym live'em pojawił się w mediach społecznościowych, narobił dużo szumu. Wszyscy w napięciu oczekujemy na to, co stanie się w nocy, kiedy minie termin ultimatum. A tymczasem, zanim przejdziemy, panie generale, do oceny całej operacji powietrznej, no bo de facto to jest operacja powietrzna, powietrzno-morska, to co robią Amerykanie, nie ma tam boots on the ground, to jeszcze może teraz pochwalmy z kolei Amerykanów, no bo muszę powiedzieć, że przy całym moim sceptycyzmie do tej całej wojny, no to to, co oni zrobili z odzyskaniem tych dwóch pilotów, no musi pan przyznać, że to jest operacja koronkowa, wzorowa.
Tak, to jest przykład, który powinien być, jak już będzie można wszystko powiedzieć, co tam się wydarzyło, przykład, który powinien być przerabiany we wszystkich kursach dla dowódców, kursach, tutaj mówię o tym obszarze decyzyjnym i całości zaangażowanych sił, i na kursach Combat SAR-u dla załóg wykonujących, dla ludzi planujących, dla naszego Centrum Operacji Powietrznych i dla wszystkich tego typu instytucji, które się tym zajmują, jako modelowe działanie. I proszę zobaczyć, że pomimo trudności zostawiono dwa samoloty, o czym też będziemy chyba mówić, ktoś te decyzje podejmował w racjonalny sposób, ważąc różne rzeczy na tej szali takiej. Zrobiono operację pozorną, która miała odciągnąć sił. Zrobiono wiele rzeczy, więc proszę zobaczyć, że to nie było tylko, że ktoś wysłał zespół poszukiwawczo-ratowniczy. Ta operacja była koordynowana na najwyższym szczeblu i myślę, że CENTCOM plus KAOK amerykański w Katarze decyzje podejmowali ludzie na poziomie 4 i 3 gwiazdkowych generałów. Bo nam się wydaje, że wysłano jakiś zespół i ten zespół sobie radził. Nie. Tutaj decyzje zapadały na najwyższych szczeblach. No, chodziło o sprzęt warty setki milionów dolarów, wysłanie potężnej grupy ludzi po to, żeby no, odzyskać dwóch, a potem tak naprawdę ta największa operacja była po to, żeby uzyskać drugiego członka załogi, czyli pułkownika, który był tam jako UIZO, czyli ten operator systemów uzbrojenia.
Tak, tak, bo były dwie operacje. Pierwsza, żeby pilota uratować, a potem druga, żeby tego pana pułkownika. I może zacznijmy od samego początku, panie generale, to znaczy oni się katapultowali
tak.
Z F-15, który został trafiony najprawdopodobniej tym manpacem, czyli ręczną wyrzutnią. I dostałem teraz taki głos od jednego z naszych widzów, który wydaje mi się bardzo ciekawy. Otóż on pisze tak. Bardzo się mało mówi o samym momencie katapultowania. To jest ciekawe. Podobno działają, czytam tutaj ten post, uwaga, skutki, jakie wywołuje w organizmie człowieka. Zwykle słyszymy, pilot się katapultował, jest cały i zdrowy. Myślimy, o, czyli nie urwało mu ręki ani nogi, nie krwawi, nie ma okaleczeń. Ale uwaga, takie katapultowanie może być tragiczne w skutkach dla organizmu, nawet przy idealnych warunkach. Przeciążenia rzędu 14-20 g, kompresyjne złamanie kręgosłupa, odczuwalna dla organizmu masa ciała w trakcie katapultowania to 2 tony. Panie Piotrze, myślę, że to ciekawy temat i zainteresuje widzów. Pan zna ekspertów z różnych dziedzin, może uda się to poruszyć. Pan Wezyr, no to poruszamy, panie generale. Prawda to czy mit?
Prawda. Przeciążenie jest zależnie od profilu katapultowania. Może być nawet większe, może być nawet 20, rzędu 22-24 G. Więc te siły są ogromne, działające. Ja bym tutaj o kompresyjnych złamaniach, jednak to się rzadko bardzo zdarza. Zdarzają się mikrourazy kompresyjne, które wychodzą, nie powodują od razu, tak jak, nie wiem, złamanie kręgosłupa, że człowiek jest sparaliżowany, ale te mikrourazy dają znać o sobie. No też może być tak, że pilot na przykład, i nie wiem, czy nie było tak w przypadku tego pułkownika, który na przykład może utracić przytomność w czasie katapultowania z powodu przeciążeń. I na przykład...
Tak, on miał też wstrząs mózgu, panie generale.
Tak.
Krwawił, więc to nie było tak, że on klapnął sobie delikatnie w tym fotelu na pustyni.
Tak, więc tam też jest, miał chyba skręconą nogę, więc może się okazać, że on po prostu w czasie katapultowania utracił świadomość i uderzył w ziemię dość mocno, no bo pewne rzeczy się dzieje automatycznie. Po pociągnięciu zdwojonego uchwytu po prostu wszystko się dzieje automatycznie, został wyrzucony z samolotu. Ja nie znam, na jakiej wysokości to było, więc ciężko się odnosi do tego, ale potem następuje wypuszczenie takiego spadochronu, który stabilizuje go razem z fotelem, potem się oddziela fotel, potem on już spada na spadochronie, przed ziemią się jeszcze oddziela zasobnik. To wszystko się dzieje automatycznie, no ale widać, że coś poszło nie tak, no bo po pierwsze to skręcenie nogi, po drugie wstrząs mózgu, czyli jeżeli ten wstrząs mózgu nastąpił w czasie uderzenia o ziemię, no bo myślę, że wcześniej nie, no to on musiał spadać no raczej jako nieprzytomny lub z ograniczoną świadomością, no bo to takie uderzenie właśnie i upadnięcie w tył głowy jest dość charakterystyczne przy tego typu sytuacji. Tak jak my trochę spekulujemy, bo tego nie wiemy, ale tak to wygląda. Także sam proces katapultowania to nie jest skok z krzesła na ziemię, tylko to jest poważny stres dla organizmu, który się właśnie może kończyć różnymi mikrourazami mózgu, kręgosłupa, no bo dzisiaj te fotele są dość nowoczesne, nie powodują takich poważnych uszkodzeń jak obcięcie nogi czy ręki, tak? Czy pęknięcie kręgosłupa w sposób taki, który paraliżuje człowieka na amen. No ale nie ukrywajmy, ekstremalne przeciążenia, ekstremalna sytuacja nie pozostaje bez wpływu na organizm człowieka.
Oczywiście. Ja muszę powiedzieć, że to jakiś naprawdę heros, człowiek ze stali, bo on potem jeszcze miał przejść, jak już odzyskał przytomność 10 kilometrów, wspiąć się na górę 2100 metrów, według oczywiście amerykańskiej wersji, no i stamtąd go zabrali, ale jeszcze chciałem zapytać, jesteśmy przy technikaliach, bo pasjonuje mnie sprawa, to wywołało ciekawą dyskusję ekspertów, bo Amerykanie powiedzieli, że on uruchomił coś, co miał przy sobie, co informowało w jakimś sposób zaszyfrowany jakimiś sygnałami centralę, gdzie on jest i co mu grozi.
Każdy pilot, tak, w fotelu jest nadajnik, który jest zaszyty, znaczy jakby częścią fotela, a oprócz tego pilot ma taką radiostację PRC, która nadaje na częstotliwości ratowniczej i on tą częstotliwość wyłączył, bo ta częstotliwość międzynarodowa i używał tylko częstotliwości zakodowanej, która jest, czyli jego nie widział cały system, bo ta radiostacja ma jakby dwie możliwości. Jedną włączamy taki przycisk, który powoduje, że cały system ratowniczy świata nas widzi, no i to w czasie pokoju jest okej i przydatne, no ale w czasie wojny nie zawsze i nie najlepiej. Więc jest jakby druga część tej radiostacji, czy drugi kanał, w którym porozumiewamy się tylko na określonych częstotliwościach już dedykowanych do akcji Combat SAR-u. No i tam radiostacja też ma dwa mody pracy, w którym jeden to jest, w którym ona jest jakby jak radiolatarnia, podaje sygnał, że tutaj jestem. A drugi to jest, że można prowadzić korespondencję, bo przy akcji ratowniczej jest cała procedura podjęcia człowieka. To nie jest tak, że lecimy i bierzemy tego gościa, który ma radiostację, tylko to zostało wypracowane w wojnie wietnamskiej, gdzie piloci zestrzeleni, zabierano im radiostację i podszywano się pod nich i samobójca z granatem, czy robiono zasadzki, różne rzeczy się działy. Więc od tego czasu jest specjalna procedura, są słowa klucze, jest dziesiątki rzeczy, żebyśmy na pewno wiedzieli, że jeżeli wylądujemy przy tym człowieku, to jest nasz człowiek i nie jest on jeszcze częścią zasadzki, bo są słowa klucze, które no, jakby przeciwnik o tym nie wie i on odpowiada i wtedy jakby ci, którzy są na pokładzie, którzy go mają ratować, wiedzą, w jakiej on jest sytuacji, czy jest właśnie sam i bezpieczny, czy jest otoczony, czy jest no, jakby częścią zasadzki. Jest wiele rzeczy ważnych do powiedzenia i do zrobienia, zanim się takiego człowieka z ziemi podejmie.
Właśnie, panie generale, to ja pozwolę sobie zacytować jedną z tych opinii, bo to pokazuje, w jakich my niesamowitych czasach żyjemy. Tutaj według jednego z analityków ten gadżet, o którym mówimy, wysyła, nie określa lokalizację, ale wysyła krótkie, zaszyfrowane sygnały. Tak. Ranny, wróg w pobliżu, tu jestem. Tak. Na zmiennej częstotliwości, ale uwaga, dla systemów przeciwnika one przypominają szum tła, czyli rzeczywiście, że słyszą go tylko Amerykanie i dopiero tak. Kiedy są już blisko, to on wtedy otwartym tekstem, tak. Jestem, to ja.
Jak zobaczy samolot czy śmigłowiec, który go ma podjąć, to wtedy ma prawo w tej ostatniej fazie już się odezwać i wtedy następuje to właśnie ta autentyfikacja, o której mówię, słowna poprzez właśnie umówione hasła i słowa klucze.
No dobrze, panie generale, Trump powiedział, że po tym, kiedy Irańczycy wyznaczyli nagrodę za złe chwytanie jednego lub tych dwóch lotników, no to jak się wyraził Trump, tysiące dzikusów biegały po górach, to jest cytat, przepraszam, próbując złapać naszego pilota. Ja pamiętam, że z czasów oglądania filmów, że oni mają broń krótką, każdy pilot może się bronić, ale dowiedziałem się, że w tym zasobniku, o którym pan wspomniał, oprócz stazy taktycznej, nie wiem, apteczki i racji żywnościowej, jest też karabinek, ale jakiś składany z odkręcaną lufą. Rozumiem, że długa broń się po prostu nie zmieści, więc to musi być jakiś taki specjalny karabinek, który można szybko złożyć.
Tak, to jest projekt US Air Force chyba 7 czy 8 lat temu wprowadziło taki projekt i firma, jedna z firm amerykańskich po prostu opracowała taki na bazie modelu istniejącego, to nie jest jakiś tam cudowny wynalazek, na bazie modelu istniejącego, w którym w kilkanaście sekund można złożyć tą broń i używać. To wynika z tego, że pistolet jest, który pilot ma na wyposażeniu i ma go tutaj przy sobie, jest niewystarczający po prostu. No, to Rosjanie nawet, którzy latali w Afganistanie, też zabierali te krótkie kałasznikowe, oni tam sobie przypinali do uprzęży w taki czy inny sposób, całkowicie nieregulaminowo, ale to była broń, która pozwalała powstrzymać przeciwnika na dystansie, który no, zapewniał w miarę bezpieczny. No, z pistoletu ciężko jest powstrzymać przeciwnika na odległości 100 czy 200 metrów. Z pistoletu możemy powstrzymać przeciwnika na odległości, nie wiem, 5-10 metrów, tak? Ale to już jest trochę za późno, no bo ta odległość jest niewystarczająca, więc po to wprowadzono broń długą, żebyśmy w takiej sytuacji ostatecznej byli w stanie zostawić sobie ten dystans, który jest bezpieczny, ciężko powiedzieć w tej sytuacji bezpieczny, ale pozwala nam jeszcze na jakikolwiek manewr, no bo jeżeli powstrzymamy przeciwnika na odległości 200, a może nawet 300 metrów, jak ktoś dobrze strzela, no to jeszcze mamy jakieś pole manewru. No z 10 metrów ciężko już coś wymanewrować.
No tak. Były też takie sytuacje podczas II wojny światowej, że ten pistolet służył po prostu do odebrania sobie tak. życia, żeby się nie dostać w ręce, nie wiem, na froncie wschodnim to chyba było częste po obu stronach, gdzie była bardzo okrutna ta wojna. Panie generale, wiemy już, co miał ze sobą pilot, w jakim mógł znajdować się stanie, to teraz odwróćmy stolik i co się dzieje w bazie. Oni odbierają ten sygnał, zaczynają organizować tą niesamowitą operację odbicia, mam na myśli tego drugiego, no bo ta pierwsza chyba była łatwiejsza. On 48 godzin tam się błąkał po tych górach. Proszę powiedzieć, jak to zorganizowali, po co im było jakieś tymczasowe lotnisko, które tam zrobili?
Pierwsze, te procedury są opracowane. To nie jest tak, że jakby sytuacja zestrzelenia statku powietrznego nas zaskakuje. Ona oczywiście nas zaskakuje, ale to nie jest tak, że my dopiero się wtedy łapiemy za głowę i Boże, co teraz robić, tak? Nie, to wszystko jest opisane i opracowane. I my tylko tak naprawdę dostosujemy istniejący scenariusz, istniejące procedury do danej sytuacji. Jak daleko jest od naszych baz? Co musimy zrobić, żeby go... I tutaj następuje kalkulacja, jest cały zespół w takim KOK-u, czyli w centrum dowodzenia, które dowodzi tą operacją powietrzną, który siedzi i tylko i cały czas jest w gotowości do tego, żeby takie obliczenie, i dowódca, który tam jest na miejscu, zadaje proste pytanie, okej, co potrzeba, tak? Czy jesteśmy w stanie tam polecieć? Jeżeli nie, to musimy gdzieś wylądować po drodze i zrobić minibazę dla naszych śmigłowców, które po drodze muszą się zatankować. Mamy takie lotnisko gdzieś tam, czy kawałek łąki, pola, stare lotnisko i tutaj następuje wcześniej już takie obiekty są wytypowane. My wiemy, gdzie prowadzimy operacje, wiemy danego dnia, gdzie będziemy rzucać bomby, gdzie nasze samoloty będą, w jakich miejscach w tej przestrzeni powietrznej i to wszystko jest robione. Ci ludzie, nie to, że siedzą i czekają, kiedy samolot zostanie strzeżony, na bieżąco przygotowują się do takiej operacji. To nie może być taka sytuacja, w której dowódca dostaje sygnał, czy wszyscy dostają sygnał o zestrzeleniu samolotu i katapultowaniu się pilotów, a grupa dopiero zaczyna myśleć, co my teraz zrobimy. Nie, oni już w ciągu kilku minut muszą dowódcy dowodzącemu operacją podać określone dane do działania i on wtedy uruchamia całą procedurę. Do tego trzeba pamiętać, że są ludzie, którzy pełnią takie dyżury w Combat Sarze i oni są w zasadzie gotowi do startu w kilka minut, czy w kilkanaście minut. Komponuje się odpowiednie ugrupowanie. Oglądając filmy widzimy, że operacja Combat Saru polega na tym, że przyleciał śmigłowiec, siedliśmy i odlecieliśmy. Nie. Ta operacja jest urzutowana w kilku obszarach, tak? Na końcu widząc ten śmigłowiec, który podbiera tam pilota czy kogokolwiek innego, nad nim w amerykańskim ugrupowaniu jest najczęściej dwa lub cztery samoloty A-10, które mają zrobić bezpośrednie wsparcie, gdyby coś się działo. Jeszcze między śmigłowcem, który podbiera, a A-10 są jeszcze dwa lub trzy śmigłowce bojowe, które też mogą, że tak powiem, oczyścić przedpole. Nad nimi są samoloty myśliwskie, które pilnują po to, żeby się nic nie pojawiło. Między tym latają jeszcze bezpilotowe aparaty na różnych wysokościach, żeby pokazać obraz. Gdzieś są tankowce, które dostarczają paliwo, czy to do śmigłowców metodą giętką, czy boomem do samolotów bojowych. Gdzieś jest AWACS, który to wszystko kontroluje z powietrza. Gdzieś, jak trzeba i najczęściej trzeba, są jeden lub dwa samoloty, które śledzą korespondencję i wymianę informacji w sieciach dowodzenia przeciwnika i na podstawie tego mogą ostrzec, że zbliżają się, jakie siły się zbliżają, co się dalej dzieje. Do tego są samoloty, które prowadzą zakłócenia, żeby tego przeciwnika utrudnić mu działanie. Taka grupa Combat Sarowska może się składać z 30-40 statków powietrznych. Różnego rodzaju, pilotowych i bezpilotowych.
I to wszystko dla jednego człowieka?
Tak, dla jednego człowieka. Tylko, że tutaj pamiętajmy, że to są jakby trzy aspekty sprawy. Pierwszy to jest ten ludzki, że nie zostawiamy swoich i Amerykanie tu są dość mocno konsekwentni w tym. I dobrze, bo to pokazuje, że szanują swoich lotników i w ogóle swoich ludzi. Druga to jest polityczna, no bo złapanie takiego pilota byłoby wodą na młyn propagandową dla Iranu, to by go obwozili jak, przepraszam, małpę w klatce i pokazywali wszędzie. No i trzecia to jest taka, że nawet niski stopień wojskowy, w tym wypadku mamy pułkownika, ale nawet gdyby to był kapitan, który z całym szacunkiem nie jest jakimś bardzo wysokim stopniem wojskowym, ma dostęp do ogromnej wiedzy. Lotnik, powiedzmy kapitan wojsk lądowych, jest na poziomie dowódcy kompanii, więc on zna swoje zadania plus zadania batalionu. Ewentualnie może coś, co tam jego brygada będzie robić. Lotnik, poprzez to, że się przygotowuje do operacji, on zna położenie wszystkich pododdziałów wojsk lądowych, wszystkich pododdziałów sił powietrznych, Navy, radary, strefy dyżurowania, dziesiątki, setki, tysiące informacji, które gdyby się udało z niego wyciągnąć, to on, jego wartość jest, nie chcę tu porównywać, ale wiedza jest na poziomie generalskim. I nieważne, że on ma stopień, w tym wypadku pułkownika, ale to równie dobrze może być kapitan czy porucznik, tak? gdyby się udało z tą wiedzą z niego wycisnąć, a no nie oszukujmy się, dzisiaj są różne metody i to nie sądzę, żeby on to po dobroci powiedział, ale już pomijam tam jakieś tortury takie tam klasyczne. Dzisiaj no, używa się środków chemicznych czy jakichś innych do wydobycia takiej wiedzy. No, ona jest bezcenna. Dla Iranu byłaby, dla każdego przeciwnika byłaby bezcenną wiedzą. I dlatego to jest ten trzeci powód, dla którego pilotów szczególnie się wyciąga, no bo tak jak powiedziałem, nieważne jaki jest jego stopień wojskowy, on może być kapitanem, czyli tak naprawdę ten stopień jest jakiś bardzo wysoki. Jego wiedza jest na poziomie generalskim.
No, to bardzo ciekawe. Panie generale, kiedy się umawialiśmy na naszą rozmowę, powiedział pan, że jest jedna zagadka tej operacji, która nie daje panu spokoju. Tak. Dlaczego były dwie operacje na dwóch pilotów, którzy się katapultowali jednocześnie? Proszę wyjaśnić widzom, o co chodzi. Dlaczego to jest dziwne?
Dziwne jest dlatego, że w momencie pociągnięcia przez zdwojony uchwyt, nieważne którego z pilotów, z pierwszej czy z drugiej kabiny, następuje automatyczna sekwencja odpalania foteli. To nie ma tak, że się jeden może wykatapultować, a drugi leci dalej. Tutaj następuje automatyczna sekwencja odpalania foteli. I oni de facto wypadają z tego samolotu, są wystrzeliwani przez fotele katapultowe w jakimś tam półsekundowych, czy nawet jeszcze mniejszych odstępach czasu, więc oni tak naprawdę powinni spaść koło siebie. No bo nawet gdyby ta różnica tam jakaś w powietrzu się minęli 20 metrów, potem wiał wiatr i różne rzeczy się działy, no to oni są cały czas koło siebie, więc jakby te wszystkie warunki, które oddziałują, mniej więcej oddziałują porówno na każdego z nich. I dlatego byłem bardzo zdziwiony, co się takiego wydarzyło, że bardzo szybko podjęto pilota, Wizo, właśnie ten operator systemu uzbrojenia, został i ta operacja trwała 2 dni w zasadzie. I jeszcze się musiał przemieszczać i inne rzeczy robić. Tutaj nigdzie nie znalazłem żadnej informacji, która by tą zagadkę rozwiązała. No bo jeżeli wykonano operację Combat SAR-u i zabrano jednego pilota, no to ten drugi musiał gdzieś być bardzo blisko, ale z jakiejś przyczyny go nie zabrano i tego nie wiem. No i potem ta operacja nabierała rozpędu, skali i wszystkiego. I to jest ten moment taki, który wzbudza trochę moje zdziwienie, no bo nie wiem, dlaczego tak się stało po prostu.
Oczywiście, no zobaczymy, może to zostanie rozwiązane. Natomiast, panie generale, strasznie też zaintrygowało mnie to, bo pan powiedział, generał Kane na tej konferencji prasowej wczoraj, że dla nas ludzie są ważniejsi niż sprzęt. I to jest imponujące, bo ludzie są ważniejsi niż sprzęt, ale straty sprzętowe amerykańskie są kolosalne, bo jak oni już się ewakuowali z miejsca tej operacji, szczęśliwie zakończonej dla Amerykanów, no to się zorientowali, że te wielkie samoloty ugrzęzły w piachu mokrym i nie mogą tego ewakuować. I uwaga, drodzy państwo, i panie generale, tak, wysadzili w powietrze własne 2 Herkulesy, co najmniej 2 śmigłowce MH6 Little Bird, dodajmy do tego sam strącony F-15. Podczas tej operacji zabezpieczającej stracili jeszcze A-10, czyli tego Thunderbolta współczesnego. 1 Black Hawk im też strącili, tam się ledwie dotelepał i rozbił w jakiejś bazie. 2 Reapery, no po prostu, żeby uratować 2 facetów, tak szybko licząc, to 10 środków powietrznych, statków powietrznych zostało poświęconych. Część wysadzona w ogóle w powietrze przez Amerykanów. To jest normalne? To jest w procedurach?
Tak, tak, tak. Tak, tutaj akurat koszty były bardzo duże, ale to jest jasny sygnał dla wszystkich żołnierzy amerykańskich, swoich nie zostawiamy. Proszę zobaczyć z perspektywy tych 2 ludzi, wróciliśmy do domu, jesteśmy szczęśliwi, nasze rodziny nas witają i to wszystko, ale z perspektywy setek tysięcy żołnierzy służących w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych, jest to jasny przekaz dla każdego z nich. Od szeregowego do generała. Jasny przekaz, swoich nie zostawiamy. Nieważne, ile nas to kosztuje, nieważne, co będziemy musieli zrobić, nieważne, jak skomplikowana będzie operacja, swoich nie zostawiamy. Mogę się tylko domyśleć, jak to wpływa na morale żołnierzy.
Aha, to jest oczywiście kwestia retoryczna. Wiadomo jak, ale prowokuje to, co pan mówił, panie generale, do zadania podstawowego pytania. A co z nami? Bo Trump powiedział na konferencji, że żaden kraj świata nie ma takich możliwości. Nikt by nie mógł zrobić takiej operacji oprócz najwspanialszej, najpiękniejszej, najcudowniejszej armii USA. Czy my, panie generale, mamy takie procedury, mamy zdolności do wyciągnięcia naszego człowieka z terenu wroga?
Nie chciałbym. Nie chciałbym i nie mogę mówić o wszystkim. Oczywiście nie możemy się porównać ze Stanami Zjednoczonymi. To w ogóle nie ta bajka, nie to porównanie. We wszystkich obszarach. Nie mamy całego zestawu, tak jak Amerykanie, czyli nie mielibyśmy, dzisiaj już mamy samoloty szwedzkie SAP, które mogłyby nam pomóc jako AWACS, ale nie mamy całego zestawu zakłócającego. Nie mamy wielu rzeczy, które mają Amerykanie, satelity, bo pamiętajmy o potężnym udziale całej łączności czy rozpoznania satelitarnego. Pewne rzeczy się u nas pojawiają, ale bardzo daleko nam do tego, co robią Amerykanie i mielibyśmy, gdybyśmy my byli w takiej sytuacji, myślę, że mielibyśmy ogromny problem, żeby zrobić to, co zrobili Amerykanie. I to nie chodzi tylko, że ja teraz mówię, że Polska. Myślę, że może jeszcze Francja, która ma dość dobre zdolności w tym obszarze, poza Francją może jeszcze, nikt inny by sobie nie dał rady. To nie znaczy, że my tu mamy taką czarną dziurę i wszyscy są świetni. Myślę, że to wszyscy na świecie mają z tym problem.
Przepraszam, tylko panie generale, pozwoli pan, że wejdę w słowo, tylko my mielibyśmy o tyle prościej w przypadku odpukać wojny, że musielibyśmy takiego naszego pilota albo wyciągnąć z Bałtyku, albo z Okręgu Królewieckiego, albo z Białorusi. No dalej nie polecą. No a Amerykanie mają bardziej skomplikowane, no bo z Iranu, no gdzie Iran, a gdzie Arizona? My mamy bliżej, to łatwiej.
Znaczy, oczywiście, że przy organizacji takiej operacji pewne rzeczy są łatwiejsze. Na przykład nie trzeba by lądować na jakimś starym lotnisku, żeby uzupełnić paliwo. Ale też pamiętajmy, że zasięg śmigłowca wcale nie jest jakiś taki oszałamiający, tak? Bo to jest zasięg to jedno, a promień taktycznego działania to drugie, tak? Mówimy o tym, że śmigłowiec może wlecieć na 300 km w głąb terytorium przeciwnika, to na maks. Dalej już nie wleci. No ale to jest, dla nas by to było całkowicie, myślę, wystarczające. No ale też nie powiedziałem, żeby było łatwiej, bo nasycenie wojskami wszystkich rodzajów, nasycenie obroną przeciwlotniczą, nasycenie tym wszystkim, co byłoby dla nas groźne, jest dużo bardziej, dużo większe by było, czy to w Królewcu, czy nad Białorusią, niż jest w Iranie. Niż jest w Iranie.
Oczywiście.
Tam jednak jest duży kraj, ma swoje góry, swoje pustynie, swoje rzeczy, więc siłą rzeczy można tak wyprofilować trasę lotu, abyśmy ominęli zgrupowania wojsk, systemy wykrywania i w miarę bezpiecznie dotarli. Do tego też pamiętajmy, że już jesteśmy miesiąc ponad w operacji, gdzie wiele systemów radiolokacyjnych, systemów dowodzenia, szczególnie dedykowanych lotnictwu, jest zniszczonych, więc to pozwala nam w miarę bezpiecznie wejść nawet głęboko nad terytorium przeciwnika. A w sytuacji Królewca, czy Białorusi, czy konfliktu z Rosją, nie sądzę, żebyśmy zrobili to, co zrobili Amerykanie z Iranem, czyli w zasadzie pozbawili ich oczu, uszu i całego lotnictwa i dość swobodnie operowali w całej przestrzeni powietrznej Iranu. Myślę, że byłoby to bardzo trudne w konfrontacji z Rosją. Więc ta operacja wyglądałaby trochę inaczej. Ja nie mówię, że była łatwiejsza czy trudniejsza, bo to nie o to chodzi. Każda ma swój dramatyzm i ta miała bardzo dużo tego dramatyzmu, ale też bardzo dużo profesjonalizmu. Ale nie byłoby ogromnie trudno. Warunki są całkiem inne. Mogłoby się okazać, że warunki byłyby tak wysoko postawione, żebyśmy nie dali tego zrobić. Nawet Amerykanie by nie dali. Tymi siłami nawet, które tutaj mieli, nie daliby rady tego zrobić. Gdyby nawet bardzo chcieli. Bo warunki postawione przez stronę przeciwną mogłyby być niezaakceptowane.
Wyjął mi pan to z ust, panie generale, piłkarskie porównanie. Gra się tak, na ile przeciwnik pozwala.
Dokładnie.
Więc pamiętajmy też, że to jest wielki sukces Amerykanów, którym nikt nic nie odejmuje, ale też blamasz strony irańskiej, że przez 48 godzin nie schłapali tego tego pilota. Ale panie generale, zamykamy już temat Polski, ale króciusieńko tylko chciałem dopytać, bo spotkałem się na Twitterze z taką opinią, że to wszystko jest wina, brak naszych zdolności utrącenia swego czasu tego kontraktu na Caracale. Dwa z tych śmigłowców, to prawda, miały być właśnie przystosowane do operacji Combat SAR. Kontrakt został, jak wiadomo, utrącony, bo nie amerykański. Minęło, nie wiem, z 10 lat już traciłem rachubę czasu i żadnych śmigłowców się nie doczekaliśmy, wbrew obietnicom ministra Macierewicza, który tam obiecywał gruszki na wierzbę w zamian za te nieszczęsne karakale. Czy to jest opinia uzasadniona, czy to jest jakaś polityczna złośliwość tego internauty, który taką opinię przytoczył?
Nie, no w zakupie pierwszej grupy śmigłowców Caracal tak zostało to uzgodnione, że miały być kupowane te najdroższe śmigłowce w wersjach specjalistycznych, czyli morskie między innymi do zwalczania okrętów podwodnych i morskiego ratownictwa, do ratownictwa i właśnie do Combat SAR-u, specjalnie wyposażone, doposażone najbardziej jak się da. I Francuzi na tych śmigłowcach dokładnie realizują te misje Combat SAR-u na świecie. Dopiero w drugiej transzy miały być w kolejnym kontrakcie dokupione śmigłowce, nazwijmy to utility, czyli takie te najbardziej proste, transportowe. W pierwszym kontrakcie na 50 śmigłowców wszystkie śmigłowce były śmigłowcami specjalistycznymi lub większa część tych śmigłowców była śmigłowcami specjalistycznymi i między innymi kilka tych śmigłowców, dzisiaj już nie pamiętam ile, ale kilka na pewno, było dedykowanych do Combat SAR-u. To po pierwsze. No ale też nie można powiedzieć, że się nic nie wydarzyło, bo jednak śmigłowce Black Hawk produkowane w Polsce, czy S-70 produkowane w Polsce, w Mielcu, zostały zakupione, oczywiście w śladowych ilościach, ale zostały i one mają między innymi być właśnie w takiej operacji mogą zostać użyte.
Ale to w przyszłości, tak? Bo na razie...
Nie, one są dzisiaj, cztery śmigłowce są zakupione, te, które używa Grom. Znaczy teraz one są przekazywane do innej jednostki, ale generalnie one mają częściowe takie zdolności, tak powiem. Nie są dedykowane do tego zadania, ale częściowe zdolności mają i mogłyby taką operację pokusić się o wykonanie takiej operacji.
No tak, miało być 50, jest 4, ale przynajmniej z właściwą nalepką, made in USA. Ja się powstrzymam od komentarza, bo jesteśmy apolitycznym kanałem, w związku z tym niech sobie już widzowie wyciągną sami z tego wnioski. Panie generale, proponuję zamknąć już tą część rozmowy poświęconą tej operacji. Przejdźmy teraz do całej wojny jako takiej. Może zacznę od takiego otwartego pytania. Jest takie pojęcie jak projekcja siły. No i Amerykanie, chociaż oczywiście nic z tego nie wynikło politycznego, nie osiągają celów swojej wojny, ale myślę, że udowodnili, że mają globalną projekcję siły, to znaczy no, dwa lotniskowce, jakieś inne okręty i z tego wszystkiego startują samoloty na drugim końcu świata. To jest chyba ta potęga amerykańskiej armii, że te samoloty można przetransportować szybko i wszędzie i zaatakować każdego przeciwnika w każdym miejscu świata.
Tak, to jest unikalna zdolność amerykańska. Niektóre kraje, patrz Chiny, próbują tą zdolność uzyskać i różnie im się to udaje oczywiście. Amerykanie pokazali, że są zdolni do takiej projekcji siły, ale też, proszę zobaczyć, co się wydarzyło, że ta projekcja siły opiera się na sojusznikach. No bo wszystkie kraje arabskie są zaangażowane, które są w tym rejonie. Wiele krajów NATO w mniejszym lub większym stopniu udostępnia swoje bazy. No Hiszpania dość jednoznacznie tutaj się przeciwiła, ale baza na Azorach, Portugalia, Ramstein, Niemcy i kolejne bazy. Nie wiem, ile tam we Włoszech jeszcze bazuje, tak? Więc to nie jest tak, że Wielka Brytania pozwoliła po cichu Amerykanom korzystać ze swoich baz do robienia różnych rzeczy. To nie jest tylko tak, że Amerykanie są królem świata i nikogo nie potrzebują. Tutaj też pan prezydent Trump się trochę zagalopował, rzucając oskarżenia w kierunku krajów natowskich, bo bez ich pomocy miałby dużo trudniej. No bo proszę sobie wyobrazić, gdyby wszystkie kraje natowskie powiedziały nie i ten lotniskowiec, żeby, nie wiem, wziąć jedzenie dla załogi, musiałby płynąć nie wiadomo gdzie, tak? Czy żeby zatankować paliwo. Oczywiście to dzieje na morzu, ale nawet statki transportowe go obsługujące musiały płynąć nie wiadomo gdzie, To nie jest tak, że Ameryka jest królem świata i bez pomocy nikogo jest w stanie to zrealizować. A proszę zobaczyć z drugiej strony, że tą projekcję siły trochę nadkruszył Iran poprzez ataki na system radarowy, który Amerykanie zbudowali i obsługiwali w krajach arabskich. Mówię nie o Patriocie, bo Patriot tutaj w porównaniu z tym systemem teatralnym, THAAD, jest średniego zasięgu. Mówimy o systemach dużego zasięgu, o stacjonarnych radarach wartych miliard dolarów, które zniknęły z jednej z baz i to pięknie widać na zdjęciach satelitarnych. I tak naprawdę okazało się, że też trochę tych, może nie wybito zęby Amerykanom, ale trochę im napsuto krwi. Prostymi metodami zniszczono awaksy, samoloty tankowania. To nie jest tak, że ta projekcja siły jest tylko w jedną stronę.
Tak. Ja tylko chciałem powiedzieć, że a propos tego zniszczenia radarów i awaksów, to jak w Misiu, oczko wydłubali, to znaczy oślepili trochę Amerykanów, tak, prawda? Ich zdolności. Natomiast panie generale, Trump ogłosił, że dzięki przerzuceniu, ja sprawdziłem, tam po 90 samolotów chodzi na każdy z tych lotniskowców, a były dwa, dopóki jeden się nie spalił. To jest naprawdę plus bazy. No i Trump napisał, że oni osiągnęli całkowitą dominację powietrzną nad Iranem, co pozwala im teraz tak bezkarnie tłuc po wszystkim, czyli po mostach, elektrowniach i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest prawda? Według pana to raz, no bo mamy jednak mimo wszystko pewne straty. Stracili F-35, stracili te F-15, Kuwejtczycy im zestrzelili też 3 F-15, stracili jednego Awaksa, no już chyba z 10 śmigłowców różnego typu albo z 5. Z 8 cystern latających, które gdzieś tam trafili.
Podzielmy te straty na dwie kategorie. Straty, które de facto zadał Iran nad swoim terytorium, czyli teraz mówimy o dominacji amerykańskiej nad terytorium Iranu i w powietrzu nad Iranem. I tutaj Amerykanie przy tak intensywnej operacji, mówimy o tym, że Amerykanie robią między 350 a 500, i Amerykanie i Izrael oczywiście, wylotów dziennie nad terytorium Iranu, więc to jest dużo. No na razie mamy tego F-15, uszkodzonego F-35, który dotarł do bazy i może jeden czy dwa śmigłowce. Pomijam operację ratowniczą, w której to sami Amerykanie zlikwidowali sobie sprzęt, ale mówię to, co zrobili fizycznie Irańczycy. Więc jeżeli mówimy o ponadmiesięcznej operacji powietrznej, w której dziennie się wykonuje 500 samolotowych lotów, no to jest dominacja. To jest totalna dominacja. Rosjanie potrafili przy dużo mniejszym ilości samolotowych lotów potrafili tracić to w dzień, takie siły. No bo nieraz było, że zestrzelono, nie wiem, Su-25 czy Su-34 czy jakikolwiek inny i śmigłowiec jakiś. Więc tutaj to jest totalna dominacja. Nie ulega wątpliwości. Jeżeli możemy codziennie wysłać 500 samolotów nad terytorium przeciwnika i większość z nich wraca, czy wszystkie wracają, to jest dominacja.
Oczywiście. No dobrze, ale to tylko, że ja rozumiem na przykład coś takiego jak zestrzelenie tych trzech F-15 nad Kuwejtem. Nawet Trump wczoraj na konferencji żartował, że Kuwejtczycy zostali patrioty, a nie potrafili ich użyć, więc zestrzelili nam 3 samoloty. No to się zdarza, tak? Ale jednak
nie powinno.
Tych samolotów została
nie powinno. To znaczy, że Amerykanie nie traktują na równi swoich partnerów.
A, no tak. No dobrze, a co z tymi stratami, które zadały irańskie drony i rakiety stojących samolotów, bo tak rozbili kilka cystern, no i tego Awaksa E3, tak, który tam warty jest podobno $400 milionów. To jest chyba najpoważniejsza strata amerykańskich sił powietrznych.
Ja bym nie przeliczał tak prosto na dolary, bo to oczywiście jest jakiś wyznacznik, ale tak naprawdę liczy się, jaka jest udział danego samolotu czy systemu w całości. Samolot Awaks jest unikalny. Proszę zobaczyć, co się stało z Rosjanami. Kiedy Ukraińcy strzelili dwa takie Awaksy z 5, które posiadali, w zasadzie Rosjanie zostali oślepieni. Tak? Tutaj oczywiście Amerykanie mają więcej tych samolotów, ale te samoloty też pamiętaj, że mają po 40 czy 50 lat i one już dożywają swojego życia lotniczego, a na ich miejsce na razie jest problem z wprowadzeniem nowych i to jest potężna strata dla Amerykanów, bo to jest wszystko matematyka. Tak, żebyśmy zapewnili ciągłe widzenie na jakimś obszarze, to musimy mieć trzy samoloty, które będą po 8 godzin w strefie dyżurować, tak? Jeżeli zestrzeli nam jednego, to znaczy, że mamy albo jedną strefę likwidujemy, dyżurowania i krąg o promieniu powiedzmy 500 kilometrów, nie widzimy go, albo w tej strefie nie jesteśmy zapewnić ciągłego dyżurowania. I to osiągnęli Irańczycy, niszcząc taki samolot, tak? To samo dotyczy tankowców. Program tankowców Armii Amerykańskiej jest, czy amerykańskich sił powietrznych jest w totalnej defensywie. Boeing przekłada kolejne dostawy. Jest ogromny problem. Tankowce się kończą i zniszczenie kilku tankowców ma zasadniczy wpływ na to, czy będziemy w stanie zatankować nasze samoloty lecące i wracające do celu, czy w jakimkolwiek innej konfiguracji, czy na przykład z tego powodu nie wyślemy zamiast 100 samolotów, wyślemy tylko 60, bo nie będziemy w stanie ich zatankować. To wszystko w tej matematyce wojennej ma swoje ogromne znaczenie. I tutaj trzeba powiedzieć, że Iran, używając dość prostych środków, osiągnął, no, nie chcę powiedzieć spektakularne sukcesy, ale mocno znalazł za skórę Amerykanom. I nie tylko Amerykanom. A co dotyczy zestrzelenia przez Kuwejczyków samolotów amerykańskich, no to typowy friendly fire, gdzie pilot kuwejcki ani nie miał częstotliwości wspólnych współdziałania z Amerykanami, organy dowodzenia kuwejckie nie miały kontaktu z amerykańskimi organami dowodzenia, nie ustalono tras przelotów, nie ustalono systemu rozpoznawczego, zrobiono wiele błędów, które na tym współdziałaniu powinny zostać, te rzeczy powinny zostać zrobione, wtedy by nie doszło do sytuacji, w której no, kuwejcki pilot mało nie został asem powietrznym, zestrzeliwując bezbronnych amerykańskich pilotów, którzy już widzieli się siedzących, że tak powiem, w mesie i pijących piwo po udanej misji, tak? A on ich tutaj przed bazą w zasadzie na podejściu do lądowania zestrzelił.
Tak. Ale czyli rozumiem, że bardziej przekonuje pana wersja, że to ten słynny duch Kuwejtu, bohaterski pilot F-18 zestrzelił, żartuję oczywiście z tym bohaterskim, no bo to nie było chyba trudne, a bo Trump wczoraj na konferencji powiedział, że to nieumiejętne obchodzenie się z patriotami, czyli że to jednak rakiety przyleciały z ziemi. Są dwie wersje.
Ciężko jest mi powiedzieć, wszyscy mówili o tym F-18. Ja też nie mam dostępu do dokumentów amerykańskich, więc się opieram na tym, co... Ale gdyby to były patrioty, to również to znaczy, że Kuwejt nie dostał planów lotów amerykańskich, nie jest w jednym systemie rozpoznania swój obcy, nie ma kontaktu z stanowiskiem dowodzenia amerykańskim, żeby zapytać, co to za samoloty, lub tego nie zrobił, bo to też mi ciężko powiedzieć, tak? Lub ten system powiadamiania jest tak żmudny i uciążliwy, że nie skorzystano z niego. Nie wiem, wiele wariantów może być, ale generalnie no, coś poszło nie tak, mocno nie tak.
Delikatnie mówiąc. Dobrze, a zaskoczyło pana to kolejne pytanie, które trochę ma kontekst polski, że po raz pierwszy zdarzyło się, że został no de facto strącony, tak? On się dotelepał do bazy, ale F-35 to miał być super niewidzialny myśliwiec i przede wszystkim, panie generale, jak to się stało, że Irańczycy go jakimś systemem domowej produkcji tak poważnie uszkodzili i wyeliminowali z akcji, a po drugie, jakie z tego wnioski wypływają?
Wnioski wypływają po pierwsze takie, że nie ma cudownych broni. Trzeba, planując misję F-35, bardzo dokładnie rozeznać wszystkie systemy przeciwlotnicze, jakie mogą się przytrafić po drodze. I on ma sam w sobie ogromną ilość sensorów, która powoduje, że jest w stanie je omijać, ale samo przygotowanie misji to są gigabajty danych rozpoznawczych, które trzeba wgrać, przeanalizować i dopiero wtedy samolot może polecieć. Więc, bo jakby mylimy dwa pojęcia, to nie jest samolot niewidzialny. To jest samolot, który jest trudno widzialny, ale nie niewidzialny. Jeżeli wleci nad radar w określonej odległości, każdy radar go zobaczy. Tylko pytanie, czy ta odległość będzie na tyle duża, żeby mógł użyć i nakierować jakiekolwiek uzbrojenie, bo jeżeli ktoś zobaczy w odległości, nie wiem, 5, 30 czy 20 kilometrów od siebie, no to może się okazać, że nie będzie miał czasu na to, żeby odpowiednio przekazać sygnały do wyrzutni rakietowych, naprowadzić rakiety i tak dalej, i tak dalej. Nie ma samolotów niewidzialnych. są tylko trudno wykrywalne. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, którą, taki mit, który krąży, jakiś niewidzialny samolot. Nie.
Panie generale, wtrącę pytanie, bo już chcę pan do drugiego punktu przejść, ale podobno słabym punktem okazało się wydzielenie ciepła przez F-35. Ten system irański podobno wykrył jakąś ślad cieplny. Nie wiem, czy
ale to ma sens. Jeżeli pracuje silnik, pamiętajmy, że samoloty stealth mają 5 podstawowych cech, które je czynią trudno zauważalnymi. Pierwsze to jest ten kształt, który wpływa na odbicie fal radiowych i widzenie, w cudzysłowie widzenie przez radar. Drugi to jest właśnie obniżenie sygnatury cieplnej. Jak ktoś pamięta samolot F-117, to miał takie płaskie dysze z takimi właśnie systemami, które chodziły. Tutaj też tak jest, że silnik jest specjalnie skonstruowany, żeby ten ślad cieplny był znikomy czy mały, ale on jest, nie da się spowodować, żeby silnik turboodrzutowy pracujący, gdzie temperatura gazów wylotowych jest w granicach 1000 stopni, a może i więcej, nagle był chłodny jak lodówka. No. Takich cudów nie ma. No. Nawet Amerykanie jeszcze takich cudów nie wymyślili. Więc ten ślad termiczny jest. On jest znikomy, ale jest. Więc jeżeli gdzieś w jakiejś sytuacji taktycznej znalazł się F-35 i ktoś ten ślad namierzył, to po prostu użył uzbrojenia. Ja przypomnę, że bohater serbski, który zestrzelił F-117, użył kamery wizyjnej, nie radaru właśnie, bo radar nie widział F-117, ale w kanale wizyjnym, który był sprzężony z radarem i można go było użyć w systemie NEVA, widział samolot i naprowadził rakietę po kanale wizyjnym. Więc to jest kolejny obszar, którym się tą część wizyjną samolotów stealth zmniejsza. Jest jeszcze obszar elektroniki, która jest specjalnie zrobiona, więc jest kilka obszarów, żeby samolot był zaliczony do kategorii stealth. Nie tylko kształt płatowca powoduje, że on jest stealth. Ale jeszcze raz powtarzam, nie ma niewidzialnych samolotów. Są mniej lub bardziej trudno zauważalne.
To bardzo profesjonalna odpowiedź. Dziękuję, panie generale. Wyjaśnił pan, bo już takie były nagłówki w polskiej prasie. Wunderwaffe okazało się bublem. To było przedwczesne, ale chcę teraz zapytać o siły powietrzne Izraela. Amerykanie mają ten wdzięk, że są przejrzyści. Wszystko, jak coś się dzieje, to zaraz prasa o tym pisze i my możemy to komentować. Izraelczycy są bardzo powściągliwi, tam jest bardzo ostra cenzura wojskowa. Nie wiemy nic, oprócz ilości misji, których jest bardzo dużo, tam 9 tysięcy z tego, co widziałem. Czy ma pan jakieś wiadomości, czy coś się przedostaje, jak sobie radzą Izraelczycy? Ja znalazłem tylko jedną wiadomość a propos. Uwaga, niezadowolone jest kwatermistrzostwo izraelskich sił powietrznych, bo paliwo podrożało 2 razy w wyniku zamknięcia cieśniny Orbus, paliwo lotnicze. W związku z tym każda misja, uwaga, to cytat, kosztuje 2 razy więcej niż zaplanowano i się nie zgadza budżet izraelskiego lotnictwa. To jedyna jaką rzecz znalazłem. Czy ma pan jakieś inne informacje?
No, mogę tylko uzupełnić, że ilość uzbrojenia, jakie zużywa Izrael, jest dalece, znaczy nie spodziewali się tak ogromnego zużycia uzbrojenia. I dzisiaj już ślą bardzo jasne sygnały do Stanów Zjednoczonych, że potrzebują tego uzbrojenia. Pamiętajmy też, że Izrael część uzbrojenia produkuje sam, ale właśnie zamawia w takim trybie awaryjnym w Stanach Zjednoczonych uzbrojenie. Pomimo tego, że Izrael prowadził te operacje powietrzne już wcześniej, Palestyna, Liban i tak dalej, tam w zasadzie ta operacja powietrzna trwa z różną intensywnością przez cały czas, to ta intensywność, która jest teraz, będzie kosztowała siły powietrzne Izraela bardzo dużo pod względem właśnie zużytego uzbrojenia, to po pierwsze, ale też będzie kosztowała siły powietrzne Izraela pod względem zużytego resursu. Utrzymanie w tak intensywnych działaniach floty statków powietrznych Izraela powoduje jej gwałtowne zużycie, co będzie się przełoży na potrzebę jej wcześniejszego remontowania, nawet wykreślenia ze stanu zużytych statków powietrznych, więc może się okazać, że Izrael za chwilę będzie stał w kolejce w Stanach Zjednoczonych po kolejne statki powietrzne, bo przy tak intensywnej eksploatacji one się po prostu intensywnie zużywają.
A to oznacza, panie generale, że my zostaniemy przestawieni do tyłu tej kolejki. Niestety, to jest bardzo brutalne, ale tu nie możemy mieć żadnych złudzeń, a przecież kupujemy i JASM-y. Dzisiaj wiadomość, że się te rakiety kończą Amerykanom, jest katastrofa. Też zamówiliśmy chyba jakieś nowe. I w związku z tym mam jeszcze dwa ostatnie pytania do pana, panie generale. Pierwsze, coraz częściej spotykam się z taką opinią, że ta wojna pokazuje, że państwo średnie lub małe, czyli no dotyczy to Polski, zaatakowane przez supermocarstwo, czyli w naszym przypadku Rosję, a w przypadku Iranu Stany Zjednoczone, muszą szukać jakichś asymetrycznych sposobów walki, bo Amerykanie, i rzeczywiście trzeba to przyznać, zniszczyli lotnictwo Iranu w pierwszych, nie wiem, godzinach dosłownie tej operacji na lotniskach. Tam nic nie lata irańskiego. A mimo to Iran przy pomocy dronów, jakiejś domowej roboty, niemalże rakiet manewrujących, zadaje potworne ciosy Izraelowi i Amerykanom również też, Amerykanów kąsa. Czy zgadza się pan, że ta ewolucja pola walki XXI wieku będzie skłaniała Polskę do szukania takich trochę metod walki nie a la Ameryka, tylko a la Iran? Mamy informację, że mamy produkować jakieś szachedy, kryptonim Pelargonia. Proszę pana, jaka jest pana opinia w sprawie tych głosów?
Tak, to jest, to bardzo jasno pokazuje, ale to nie jest jakaś wielka nowość, bo proszę zobaczyć, żeby nie sięgać jakoś tam czasów starożytnych, Rosja i Finlandia. Co się wydarzyło? Kraj nieporównywalnych zasobach ludzkich, sprzętowych i tak dalej, jednak się obronił wtedy przed Rosją, zadając jej nieprawdopodobne straty. I to nie jest pierwszy taki przypadek w historii. Dzisiaj technologia pozwala myśleć jeszcze dalej, bo Finlandia się tylko broniła, a dziś okazuje się, że technologia pozwala tą obronę przenieść na terytorium przeciwnika. Dzisiaj proszę zobaczyć, co się dzieje. Jeszcze niedawno to Rosjanie bombardowali dronami ukraińskie miasta, energetykę i wszystko, co tam chcieli. A dzisiaj Ukraina potrafi odpowiedzieć na 1000 kilometrów w głąb Rosji, bombardując właśnie energetykę, składy paliw, rafinerie i wszystko to, co robi. Używając, no w zasadzie, jeżeli porównamy, jeszcze parę lat temu myśleliśmy, że musimy kupić rakietę JASM, która ma zasięg 1000 kilometrów i kosztuje x milionów dolarów, żeby sięgnąć cel bardzo głęboko. Dziś się okazuje, że wystarczy do tego modelarnia i grupa entuzjastów, która jest w stanie zbudować równie skuteczną broń.
Dodajmy taniej, znacznie taniej.
No, tylko, że jej koszt to jest 20 tysięcy dolarów, tak? Powiedzmy. I dzisiaj kraje takie jak Polska powinny zbudować taką zdolność do wprowadzenia tego typu uzbrojenia do sił zbrojnych, powinny zbudować zdolność do koordynacji masowych uderzeń takich aparatów, powinny zdobyć zdolność do gwałtownego zwiększenia produkcji takich aparatów, gdyby była taka potrzeba, no bo to też bez sensu, żebyśmy w czasie pokoju natłukli 5 milionów i trzymali je gdzieś, nie wiem, na strychach czy gdzieś, tak? Ale powinniśmy mieć zdolność, że gdyby doszło do czegokolwiek, to skokowo jesteśmy w stanie podnieść moce produkcyjne i produkować ich nie dziesiątki, nie setki, a tysiące dziennie. Więc powinniśmy mieć jakieś linie zaopatrzenia w silniki. No, to wszystko powinno być skoordynowane. I to jest broń przyszłości. Broń, w której kraj, którego nie stać na supermyśliwce F-35 za 100 milionów dolarów za sztukę, nie stać na patrioty, które kosztują setki milionów dolarów, plus rakieta po 3 miliony dolarów, jest w stanie zadać tak poważne straty przeciwnikowi, jakiemukolwiek, szczególnie tutaj mówimy o krajach wielkich, który spowoduje poważną refleksję. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Tam generalnie większość społeczeństwa jest przeciwna temu, co się dzieje. I myślę, że z każdym dniem, w którym będą ginęli kolejni żołnierze amerykańscy, oczywiście ta akcja propagandowo została rozmuchana, żeby przyćmić pewne rzeczy, to jest jasne też, tak? Ale będą ginęli żołnierze amerykańscy, będą straty w sprzęcie, to będzie coraz gorzej. Po prostu będzie coraz gorzej. I to jest jasny przykład na to, że nie ma dzisiaj sytuacji, w której wchodzi mocarstwo globalne i my mamy tylko podnieść ręce i powiedzieć, no dobrze, to chodźcie, bo my już tu się poddajemy. Nie, dzisiaj jest realna możliwość na to, żeby się temu przeciwstawić i doprowadzić do sytuacji, w której to mocarstwo będzie miało problem. To trochę tak, jak jest jak z partyzantką. Partyzantka nie musi wygrywać. Ona nie musi, ona tylko dla niej wygraną jest nieprzegrana.
Tak, uprzykrzenie życia.
Dokładnie.
Przeciwnikowi. Dokładnie. Ja muszę powiedzieć, że no przecież te wszystkie nasze rozmowy w historii realnej zawsze opatrujemy, panie generale, takim komentarzem, że to nie chodzi o to, że my, nie wiem, mówimy o wojnie w tym sensie, że chcielibyśmy, żeby ona wybuchła i żebyśmy tam Rosjanom zaszkodzili. Nie, trzeba zbudować takie zdolności, żeby Rosjanie nas nie zaatakowali. I teraz ja sobie wyobrażam, że jak Rosjanie się dowiedzą, że w Polsce produkowane są, tak jak pan mówi, tysiące dronów i w razie agresji po prostu to wszystko poleci na infrastrukturę krytyczną okręgu kaliningradzkiego, na Białoruś, że zablokujemy minami, tak jak Cieśniny Ormuz zablokował Iran, nie wiem, Zatokę Fińską, to się dwa razy po prostu zastanowią. A ja zauważyłem, nie wiem, czy pan podziela ten pogląd, z przerażeniem w trakcie tej wojny teraz w Iranie, jak Amerykanie tak naprawdę mało produkują. Ja żyłem w przekonaniu trochę takim, wie pan, hollywoodzkim, że oni są niewyczerpanym źródłem rakiet, a okazuje się, że Jasmy, Tomahawki, rakiety do Patriotów, do tego systemu TAT, ja czytam, że oni tam będą potrzebowali lata, żeby uzupełnić własne zasoby. I wyobrażam sobie teraz odpukać wojnę, Polska dzwoni do Amerykanów, słuchajcie, wysyłajcie nam takie rakiety, bo nam się skończyły. A oni mówią, że nie mają, albo że potrzebują do czegoś innego. To jest chyba słaby punkt takich...
Tak, to jest słaby punkt, ale to jest równanie bez rozwiązania. No bo można by było sprowadzić sytuację takiej, że będziemy produkować 1000 czy 2000 rakiet Patriot do systemu Patriot rocznie, tak? Będziemy to magazynować, produkować, tylko kogo stać na to, żeby wydawać rocznie, nie wiem, 3-4 miliardy dolarów po to, żeby to leżało przez 20 lat w magazynie, a potem to trzeba będzie zutylizować.
No tak. To jest zagrożenie, a co się stanie, jak niestety nie wybuchnie wojna?
No, więc to jest, ja to nazywam równanie bez rozwiązania dobrego tak naprawdę. Więc dlatego trzeba szukać trochę innych rozwiązań, o których przed chwilą mówiliśmy, o, powiem tak, niskokosztowych rozwiązaniach. I mieć oczywiście systemy te wysoko efektywne, wysokokosztowe, bo one powodują, że przeciwnik będzie się bał użyć tych najbardziej zaawansowanych systemów, które są tak de facto najgroźniejsze. Bo też pamiętajmy, że mówiliśmy o tych stratach amerykańskich, tak, tam jednego czy dwóch samolotów i śmigłowców, no ale gdybyśmy przedstawili straty bezpilotowych aparatów, to zanim doleci jeden, to setki idą do piachu. To nie jest tak, że wysyłamy 10 i 10 dolatuje do celu, wysyłamy 10 i może jeden, może dwa dolecą do celu. Więc to wszystko ma swoją ekonomikę, przepraszam, i te dane są nieubłagane. Więc powinniśmy posiadać i te wysoko specjalistyczne, bardzo drogie systemy po to, żeby właśnie przeciwnika trzymać na pewien dystans, ale też powinniśmy posiadać masowe systemy dużo, dużo tańsze, które pozwolą nam na oddziaływanie na przeciwnika długotrwale w dużych ilościach.
No tak, no, bez wątpienia musimy wyciągnąć wnioski, polskie lotnictwo też z tej wojny, jak i z wojny na Ukrainie. I ostatnio już obiecuję pytanie, bo to są naprawdę fascynujące sprawy. Wiem, że no, nie jest tajemnicą, że polskie F-16 stacjonują pod Poznaniem i pod Łodzią, czyli raczej Polska Zachodnia. Czy zgadza się pan z taką opinią, że w przypadku z tego, że już będziemy wiedzieli, że wybucha wojna, czyli nie wiem, no za 5-12 polskie lotnictwo powinno zostać przebazowane, nie wiem, do Niemiec albo do Danii, albo gdziekolwiek indziej stamtąd uderzać, bo to, co będzie stało na lotniskach, może zostać zniszczone rojami rosyjskich dronów i rakiet balistycznych. Czy taka decyzja jest w jakiejś zalakowanej kopercie w sejfie, czeka na dowódcę polskich sił powietrznych?
To dowódca polskich sił powietrznych, a tak naprawdę dowódca generalny, ale i dowódca operacyjny przygotowują takie. Każdy dowódca ma zadanie na czas W i on wie, co ma robić. Tam jest to jasno zdefiniowane, trenuje się te wszystkie rzeczy. Pamiętajmy, że to, że ktoś stacjonuje dzisiaj na lotnisku w Krzesinach pod Poznaniem czy w Łasku koło Łodzi, nie oznacza, że w czasie WTM nie stacjonował. Ja tu znowu wrócę do takiej analogii historycznej. Wrzesień 39. Polski manewr lotniskowy całkowicie zaskoczył Niemców. W pierwszym dniu wojny Niemcy jedynie zbombardowali na lotniskach samoloty szkolne stojące w Dęblinie. Pozostałe z polskie samoloty zostały wcześniej przebazowane na lotniska polowe. I ta jakaś tam opowieść krążąca w różnych, nawet poważnych mediach, że polskie lotnictwo zostało zniszczone pierwszego dnia na ziemi, jest całkowicie nieprawdziwa. To lotnictwo sowieckie zostało zniszczone w pierwszych kilku dniach na ziemi, bo samoloty stały w rzędach, ale też nie śmiałbym się wcale tak z Rosjan, bo dokładnie tak samo lotnictwo amerykańskie zostało w Pearl Harbor zniszczone, samoloty stały w ładnych rzędach i Japończycy bez trudu je likwidowali jeden po drugim. Więc ten manewr lotniskowy, rozśrodkowanie lotnictwa, który jest manewrem ciągłym, to nie ma tak, że z tego łasku się przebazujemy do miejscowości X i tam zostaniemy. Nie, to będzie miejscowość X, na drugi dzień miejscowość Y, na trzeci dzień miejscowość Z, a w międzyczasie może jeszcze drogowy odcinek lotniskowy. Lotnictwo polskie, żeby zachować swoją żywotność, musi być w permanentnym ruchu. W permanentnym ruchu. Startujemy z jednego lotniska, lądujemy na drugim lotnisku. Startujemy z tego lotniska, lądujemy na trzecim lotnisku. A może czwartym, piątym. A może przez chwilę lądujemy w Niemczech. A może przez chwilę w Danii, potem wracamy do Polski. To jest klucz do tego, żeby polskie lotnictwo przeżyło. Jeżeli prześpimy ten moment, jeżeli pozwolimy na to, żebyśmy zostali zaskoczeni przez przeciwnika, to przegramy, lotnictwo przegra. Bo jak mówi stare lotnicze przysłowie, gdzie się najlepiej niszczy samolot przeciwnika? Na lotnisku.
Tak jest. Ja tylko chciałem na koniec powiedzieć, że sklejałem kiedyś modele, nie jakoś namiętnie, ale tak. I pierwszym modelem, panie generale, który skleiłem, był Łoś. To jeszcze było w latach 80., jak byłem dzieciakiem. Dostałem Łosia. Skleiłem Łosia i przeczytałem na pudełku, że to jest jakiś niesamowity polski tam bombowiec. No i żyłem w przekonaniu, że ten Łoś podczas kampanii 1939 roku wykonał jakieś super misje, bombardował tych Niemców, a potem, bo też było tam napisane, że on był bardzo drogi, ten Łoś. No a potem przeczytałem już jako, nie wiem, kilkunastolatek, że nie, że właściwie żadnej roli te Łosie nie odegrały. I to było dużym kosztem zrobione i inżynieryjnym, i finansowym, i one nie odegrały roli. Nie chciałbym, żeby tak się skończyło z tymi drogimi samolotami, tymi wszystkimi F-ami. Tu musi być jakiś pomysł na to.
No więc właśnie, polskie lotnictwo 1939 roku było bronią towarzyszącą. I z tego bierze się brak pełnej doktryny, wiele rzeczy się bierze. To podobna sytuacja trochę jak dzisiaj w Rosji jest. Ona jest oczywiście inna, ale też podobny sposób jest traktowane lotnictwo jako broń towarzysząca, pomocnicza. U Amerykanów jest to całkiem odwrotnie. Amerykanie z tego powodu, że zaczęli wojnę drugą światową w Europie lotnictwem i na Pacyfiku lotnictwo też odgrywało, co prawda startujące od lotniskowców, ale odgrywało kluczową rolę, oni całkowicie inaczej podchodzą do lotnictwa. Lotnictwo jest kluczowym elementem, który pozwala innym, czy to wojskom lądowym, czy marynarce, na osiągnięcie swoich celów. Amerykanie nie widzą możliwości osiągnięcia celów przez inne rodzaje sił zbrojnych bez udziału lotnictwa w normalnej operacji. Rosjanie dopuszczają taką możliwość. I Polska w 1939 roku podobnie oceniała sytuację, że lotnictwo jest bronią towarzyszącą, pomocniczą, która będzie tam realizowała zadania na korzyść innych rodzajów sił zbrojnych. Nie. Lotnictwo realizuje zadania na korzyść rodzajów, na korzyść innych rodzajów sił zbrojnych przez realizację własnych zadań, a nie podporządkowanie się innym. To jest podstawowy błąd pojęciowy, który jest w wielu miejscach. I lotnictwo samo nie wygra wojny. Ja też nie jestem tutaj jakoś taki zadufany w tym, że lotnictwo jest jakoś cudownym panaceum na wszystko. Nie, ale lotnictwo jest tym, co umożliwi sukces wszystkim innym. Jeżeli lotnictwo nie odniesie panowania w powietrzu, to co zrobili Amerykanie dzisiaj nad Iranem, to o żadnej operacji morskiej czy lądowej nie ma w ogóle mowy. Żadnej.
Amen. Moim i Państwa gościem był pan generał Tomasz Drewniak, były dowódca Polskich Sił Powietrznych. Bardzo dziękuję, panie generale, za tą bardzo fachową i ciekawą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję, że jesteście z nami. Dzięki za wszystkie suby, lajki i komentarze. Jest to naprawdę wielkie wsparcie, bo algorytmy to zliczają i nasz kanał rośnie. A ostatnio dzięki live'om o 12 rośnie naprawdę w oszałamiającym tempie, za co bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie czeka na Was nasza bomba Alberta Świdzińskiego. Z autografem oczywiście, tak. Okej, okay. Kciuk dla militaria.pl i przypominam, że z okazji 35. urodzin marki Pentagon przeceny nawet do 35%. Także zachęcam do zapoznania się z ofertą tego producenta w sklepie militaria.pl. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Klikając ten link również wspieracie rozwój historii realnej. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll. Wygraj życie. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie, a kod rabatowy to oczywiście Historia Realna. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Link do wiosennej promocji dla naszych widzów znajdziecie w opisie pod tym filmem. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Do zobaczenia jutro o 12 na kolejnym live'ie.